To już jest nasza część piąta, jak pamiętacie. Zbroja Boża. Mówimy sobie od jakiegoś czasu o zbroi Bożej. I dzisiaj taki ciekawy fragment, tak dla przypomnienia tylko króciutkie, zrobimy takie króciutkie tylko przypomnienie, bo mieliśmy krótką przerwę od zbroi Bożej. Potrzebowaliśmy sobie czasu troszeczkę na jakieś może przemyślenia. Może ja bardziej potrzebowałem tego czasu, żeby sobie może przemyśleć jakieś dodatkowe kwestie. Ale też mieliśmy czas, żeby może podjąć też inne tematy. Więc tak dla przypomnienia. Jesteśmy w liście do Efezjan, który jest podstawą naszego takiego studium, pamiętacie, biblijnego, na temat zbroi Bożej. List do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 11 do 15. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Tyle na dzisiaj. Dzisiaj taki nasz, jakby piąta część nosi tytuł Buty gotowości głoszenia Ewangelii. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, o butach gotowości głoszenia Ewangelii. Tak? I to jest ten element, który dzisiaj omawiamy. Trzeci element zbroi Bożej to są buty gotowości do zwiastowania Ewangelii pokoju, a werset mówi o tym tak pięknie, jak żeśmy sobie przed chwileczką przeczytali. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania. I to jest nasz element dzisiejszy zbroi Bożej. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, Twoje zmiłowanie nad nami i proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś dzisiaj mógł dzisiaj przekazać tę treść, którą Ty chcesz, Panie, o butach gotowości do głoszenia dobrej nowiny, o pokoju. Panie, prosimy Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, kochani, taki krótki tylko skrót może odcinków poprzednich. Już mówiliśmy o tej zbroi Bożej, która jest w naszym centrum. Omawialiśmy sobie już wcześniej pas prawdy, prawda? Omawialiśmy sobie pas prawdy i powiedzieliśmy sobie, że to jest absolutny fundament, od którego trzeba zacząć. Prawda, bo jeżeli u fundamentu stoi kłamstwo, to cokolwiek już na tym wybudujesz, to po prostu będzie kłamstwo. Tak, więc prawda jest absolutnie pierwszą i zasadniczą rzecz. Prawdą. I powiedzieliśmy sobie, że tą prawdą jest Jezus Chrystus. To On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym. O tym sobie powiedzieliśmy, mówiąc o prawdzie. Potem mówiliśmy o pancerzu sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości to ta sprawiedliwość, która nakazuje Ojcu dokonać sprawiedliwego sądu, ale ten sąd nad Tobą odbył się na krzyżu, gdzie tam Jezus Chrystus wziął Twoje wszystkie grzechy i sprawiedliwie poniósł sprawiedliwą za nie karę tam na tym krzyżu. I mówiliśmy tutaj o pancerzu sprawiedliwości, tak? Dzisiaj będziemy mówili o butach. Następnym jakby czasie będziemy mówić o tarczy, o hełmie i o mieczu Ducha Świętego. To jest Słowo Boże. To jest to, co nas jeszcze czeka. Natomiast dzisiejszy wykład nosi tytuł Buty gotowości głoszenia dobrej nowiny. Tak? Buty gotowości głoszenia Ewangelii lub też nowiny o pokoju. I dzisiejszy wykład podzielimy sobie na takie cztery części. Pierwsza część będzie nosić tytuł Obuwszy nogi. Obuwszy nogi, tak jak po kolei ten werset mówi, obuwszy nogi. Druga część będzie o gotowości do zwiastowania. Chodzi o samą gotowość do zwiastowania, samą gotowość samą w sobie, żeby być gotowym do tego. Dalej będziemy mówili o Ewangelii pokoju. Co to jest ta Ewangelia pokoju? I w czwartej części dzisiejszego wykładu będziemy mówili o mechanice. zwiastowania, o pewnych mechanizmach, które jakby towarzyszą zwiastowaniu Ewangelii, wieści, informacji. Tak, ja to sobie nie wiedziałem jak nazwać, nazwałem to mechaniką. Tak? Zacząć trzeba od jednej bardzo zasadniczej kwestii, mianowicie tego, że Ewangelię trzeba głosić. Ewangelię trzeba głosić. Tak mówi Słowo Boże i to jest wezwanie do ciebie i do mnie. Ewangelię trzeba głosić. Tak jak umiesz, tak jak potrafisz albo nie potrafisz, trzeba głosić. Tak? Wzywa nas do tego Słowo Boże, które mówi tak. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 16 werset. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie głosił, nie zwiastował. Dlatego to jest ważna rzecz, głosić Ewangelię, tak jak umiesz, tak jak potrafisz, dzielić się Ewangelią. I dalej pisze pięknie tak w Ewangelii Marka, 16 rozdział, to jest ten wielki nakaz misyjny. Ostatnie słowa Jezusa Chrystusa, powiedzieliśmy sobie już o tym, że jeżeli ktoś na sam koniec, żegnając się z kimś, coś mówi, znaczy się, że to jest bardzo istotne. Tak jakby zostawia im takie ostatnie polecenie, ostatni nakaz, który jakby definiuje całą jego misję. Definiuje w ogóle to, po co tutaj przyszedł. Przyszedłem tutaj po to, żeby założyć swój kościół. I rzekł im, tak brzmi ten nakaz, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Tak? Tak brzmi ten nakaz misyjny. Tak? Więc dzisiaj będziemy mówili o tym, że Ewangelię trzeba głosić. Tak? I nasza pierwsza część, od której my dzisiaj zaczynamy, to jest obuwszy nogi. Obuwszy nogi. Tak? Pierwsza i mówi tak ten tekst. I obuwszy nogi. Tak? I tak mówi ten werset. Czyli jakby Ewangelia nie będzie głosić się sama. Chcę tak powiedzieć. Tak, jest takie przekonanie, że ty sam jesteś chodzącą Ewangelią, nie musisz nic robić, nie musisz nic mówić, po prostu ludzie będą na ciebie patrzeć i po prostu będą widzieć Ewangelię. Ja powiem tak, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Nie wiem, skąd się to wzięło. Nie wiem, pokażcie mi fragment, który o tym mówi. Ja tego tak nie widzę. Nie? To jest jakieś kłamstwo, które wdarło się w chrześcijaństwo. Słowo Boże mówi wyraźnie, Ewangelię trzeba głosić. Tak? I nasz werset mówi i obuwszy nogi. Najpierw musisz, jeżeli ta Ewangelia to są jakieś buty, no nie, w które masz wejść i w których chodzisz, tak? To musisz je najpierw włożyć buty musisz, tak? O, bo one się nie włożą same, o, w ten sposób. One, tak. To znaczy, aby głosić Ewangelię, to musisz wyjść ze swojego cieplutkiego domu, z miejsca, w którym jesteś, gdzie ci jest wygodnie, w którym sobie siedzisz, musisz wyjść na zewnątrz, do innych ludzi, otworzyć się na innych, aby im, tym innym, opowiadać o Jezusie Chrystusie, tak? I chcę powiedzieć tak. To, że Ewangelię trzeba głosić wszystkiemu stworzeniu, to znaczy ludziom, tak? Bez sensu jest głosić Ewangelię mojemu kotu w domu. Bożenka, nasz kot jest wierzący, jemu już nie trzeba, tak? I bez sensu jest mówić Gosi kotu i jakiegoś... Nie, ludziom trzeba głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Chodzi o to, że musisz coś zrobić i to coś należy do ciebie. Bo samo się nie zrobi, rozumiesz, no nie? Chodzisz po domu na bosaka, a tu musisz wyjść na ulicę, rozumiesz, no nie? Ubierasz buty, żeby wyjść na ulicę, nie wiem jak ty, ja ubieram buty, żeby wyjść na ulicę, bo będziesz zaraz, nie wiem, chodził po kamieniach, po ostrych krawędziach, po chodniku, możesz się skaleczyć w nogę. Musisz więc ubrać odpowiednie buty, jeszcze chcę powiedzieć, na odpowiednią okoliczność. To znaczy, po domu to sobie możesz chodzić w pantoflach, no nie? Tak? Ale jak idziesz na przykład na bal maturalny, to ubierasz sobie, nie wiem, szpilki, tak? A jak idziesz sobie pobiegać, to ubierasz sobie adidasy, no nie? A jak idziesz do pracy, na budowę, tak? To po prostu ubierasz safety boots, nie wiem, Mariusz, ty musisz sobie takie kupić za niedługo. Dostaniesz takie za darmo, a nie musisz sobie sam z takimi przyjść do pracy. Nie, okej, dostaniesz takie na twoją nogę. Okej, no będziesz musiał mieć takie, tak? Ale myśmy sobie powiedzieli, że w przypadku naszym mamy do czynienia ze zbroją Bożą, tak? A więc i tam idziesz na wojnę. W zbroi Bożej idziesz normalnie na wojnę i tu musimy mieć do czynienia z takimi butami wojennymi, no nie? Takie buty wojenne. I ty sobie teraz właśnie wyobraź, jak takie buty wojenne wyglądają, no nie? To nie są szpilki, to nie są pantofle do chodzenia po domu, to nie są, ale to są takie kalosze, żeby, wiesz, wejdziesz na jakąś minę, żeby ci nogi nie urwało. No nie, po kostki, albo po szyję, albo po coś. No nie, po prostu musisz mieć takie buty i w tych butach, żeby chodzić po gorzelisku wojennych, po ostrych krawędziach, takie to są buty. Takie buty musisz założyć, no nie? I ty masz je ubrać, tak? I chcę powiedzieć jedną rzecz. One same się nie ubiorą, tak? One same się nie ubiorą. Mhm. To jest to. Dalej, dwa. Okej, to są same buty, no nie? Obuwszy. Teraz te buty to są buty gotowości do zwiastowania Ewangelii, tak? Co to znaczy być gotowymi do zwiastowania? Co to znaczy być gotowymi do zwiastowania, tak? Mam być gotowy, przygotowany. Co to znaczy? To sugeruje, że ja tak jak jestem i tak jak stoję, nie jestem przygotowany. Muszę się przygotować. I stoję w pantoflach, tak? A jak tak stoję, to nie jestem gotowy, albo na bosakach. Mam się więc przygotować. To, że się nawróciłeś, chcę powiedzieć, i to, że chodzisz do kościoła i że ty czytasz Biblię, wcale nie oznacza, że jesteś gotowy. Chcę powiedzieć. Wcale to nie oznacza, że jesteś gotowy. Do głoszenia Ewangelii trzeba się przygotować. Tak mówi Słowo Boże nasze dzisiejsze. Tak, oczywiście można wyjść tak, jak stoisz, na bosaka i na żywca, ale wtedy może się okazać, że po prostu będziesz tylko mięsem armatnim. Jak wyjdziesz nieprzygotowany na rozmowę na przykład ze świadkami Jehowy, to oni zrobią z ciebie miazgę. Musisz się przygotować, tak? Musisz. Od tego jest apologetyka, obrona wiary chrześcijańskiej. Apologetyka polega na tym, że ty musisz zrobić studia jakieś takie biblijne, wziąć Biblię do ręki, spędzić kilka godzin, żeby sobie jakiś fragment, jakiś temat przygotować. I do tego potrzeba czasu. To się samo nie zrobi, tak? I o to właśnie tutaj chodzi, no nie? Ale właśnie, co możesz zrobić? Możesz zaciągnąć się do armii, taką jest Armia Boża, tak? Możesz zaciągnąć się do takiej armii i tam ci dadzą przeszkolenie. Potrzebujesz przeszkolenia. Zadbają o twoją kondycję fizyczną, Irku, tak? Oni zadbają i wyposażą ciebie w broń. I przeszkolą ciebie i nauczą ciebie, jak tą bronią walczyć. I od tego jest właśnie apologetyka, obrona wiary chrześcijańskiej. I Paweł pisze bardzo... Paweł, ja mówię Paweł w pierwszym liście Piotra. Piotr pisze bardzo ładnie w pierwszym liście Piotra. Dziękuję bardzo, Debora, że tak się ładnie śmiesz. Piotr pisze bardzo pięknie w pierwszym liście Piotra. Tak, oczywiście. Tak. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Masz być gotowy. Tak. Na żywca, sorry, zrobią z ciebie mięso armatnie. Ja myślę, że ta gotowość do zwiastowania to nie jest taka naiwność. Naiwny jestem, kiedy myślę, że sobie poradzę. To znaczy, że pójdę, nie wiem, z cepami na czołgi, tak? I nie wiem, i będę liczył na cud z nieba, że nagle, wiesz, Duch Święty mnie ogarnie, zamknę oczy i On mi powie po prostu, co ja mam mówić. To tak nie działa w tym przypadku. Chcę tak tylko zaznaczyć, tak? W ten sposób to stanę się tylko mięsem armatnym. Myślę, że ta gotowość polega raczej na tym, aby sobie przysiąść właśnie z jakąś książką i przestudiować sobie jakiś temat z jakimś dobrym nauczycielem najlepiej i tak, aby umieć go uargumentować i obronić ten temat, tak? I tak jest właśnie, zwłaszcza na przykład ze Świadkami Jehowy. Prawda, Ilonka? Tak jest, prawda? Inaczej zrobią z ciebie mięso armatnie. I po prostu może się okazać, że... A to nie jest takie coś, nic. Bo okazuje się, że za chwileczkę, że jak oni zrobili ze mnie miazgę, to może się okazać, że moja wiara mi się zacznie chwiać w podstawowe prawdy Ewangelii, bo nie znalazłem argumentów. To jest bardzo ważna rzecz. Gotowość, aby być gotowym, aby być przygotowanym, żeby się przygotować, tak? Okej, dobra. Nasza trzecia część wykładu mówi o Ewangelii pokoju, tak? I teraz chwileczkę o tej Ewangelii pokoju. Co to jest Ewangelia? I to jest sprawa, którą koniecznie trzeba po prostu określić, tak? Bo to obuwszy nogi, by zwiastować, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, mówi Słowo Boże. Co to znaczy Ewangelia pokoju? Tak? Chcę powiedzieć, co mamy zwiastować właściwie. O to chodzi, co mamy zwiastować. Jaki jest temat tego, co zwiastować. Czym jest Ewangelia pokoju? Inaczej, tak? Chcę powiedzieć tak. To nie jest zwiastowanie siebie. Ja jestem taki, ja zrobiłem to i mówienie swojego świadectwa. I mówienie o sobie, jak to niektórzy mówią, o sobie i chwalą się sobą, tak? To nie jest promowanie Kościoła, w którym się jest. I mówienie o Kościele w jakichś pozytywach albo... Nie, to nie jest mówienie i to nie jest namawianie ludzi przyjść do Kościoła, przyjść na nabożeństwo. To nie jest to, tak? Ale co to jeszcze nie jest? To nie jest na przykład krytykowanie innego Kościoła, na przykład rzymskokatolickiego i rozmawianie o błędach w tym Kościele i obnażanie tych herezji, które tam są, rozmawianie o tych biskupach, o księżach. To nie jest Ewangelia, chcę powiedzieć, żadna, ani też nie jest Ewangelią na przykład dyskutowanie o kulcie Marii albo jakimś innym kulcie i tylko obgadywanie tych rzeczy. Nie jest Ewangelią rozmawianie o kultach obrazów i innych takich, innych jakich. To nie jest Ewangelia. Absolutnie. Można zupełnie to pominąć i z człowiekiem o tych rzeczach nie rozmawiać. On będzie próbował, ale ty możesz to ominąć, to zawsze wywołuje kłótnie i niepotrzebne jakieś może po prostu napięcia. A więc co jest Ewangelią pokoju? Chcę się zapytać. Ewangelią pokoju Paweł pisze prosto tak w pierwszym liście do Koryntian. To jest apostoł Paweł, tak? Pisze tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To jest Ewangelia o pokoju. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Mówienie o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym, żeby pamiętać tą jedną najważniejszą rzecz. Osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. To jest to, Jezus Chrystus i to ukrzyżowany, pisze apostoł Paweł. On wiedział, jak zwiastować Ewangelię. Dalej, w liście do Rzymian, Paweł pisze tak w pierwszym rozdziale, 15 werset. Tak więc, jeśli o mnie idzie, pisze Paweł, wzorujmy się na nim, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jaka jest więc Ewangelia? Ewangelia jest Ewangelią Chrystusową. Po pierwsze, to jest należy do Niego, ale to jest Jego Ewangelia o Nim. To jest Ewangelia Chrystusowa o Jezusie Chrystusie. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Dalej pisze bardzo pięknie ewangelista Łukasz z kolei w 24 rozdziale, 45 werset, kiedy Pan Jezus Chrystus z kolei żegna się, to jest to mniej więcej, co jest zapisane, co czytaliśmy w Ewangelii Marka, ta ostatnia mowa misyjna, to u Łukasza mamy jeszcze tak napisane. Wtedy otworzył im umysły Jezus Chrystus, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To jest Ewangelia o pokoju. Dziwne jedno, nie? Bo Ewangelia o pokoju, a ty musisz głosić upamiętanie. Człowieku, ty musisz się upamiętać, ty musisz się nawrócić ze swoich grzechów. Bardzo ciekawa rzecz. To jest to. Ewangelia o Jezusie Chrystusie. To jest po prostu, najkrócej rzecz biorąc, dobra nowina o krzyżu Jezusa Chrystusa. O tym, że tam na tym krzyżu zmarł Jezus Chrystus za twoje grzechy. I ty, jak się tego złapiesz, jesteś człowieku zbawiony. Jesteś człowieku usprawiedliwiony ze swoich grzechów. I to jest to. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia, tak? Ale my mówimy tutaj, w tym naszym fragmencie, o dobrej nowinie o pokoju. I ja chcę powiedzieć, że ta dobra nowina o pokoju to nie jest tylko Ewangelia, wydaje mi się. Że te buty gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju to jest przede wszystkim Ewangelia o Jezusie Chrystusie, ale dobra nowina o pokoju, czyli pewnego rodzaju mówienie do ludzi w taki sposób, aby wnosić pokój i czynić pokój wśród tych ludzi. Tak? I teraz chciałbym chwileczkę powiedzieć o czwartym elemencie z kolei, o mechanice zwiastowania. Tak ją sobie nazwałem, nie wiedziałem jak to nazwać. Mechanika nowiny, nie wiem, mówienia, ogłaszania, mechanika informacji, by można było jeszcze tak powiedzieć. Tak? I na sam koniec trzeba poruszyć właśnie tą kwestię. Chodzi mi tutaj o co? Chodzi mi tutaj o taki pewien mechanizm, który towarzyszy rozsiewaniu informacji. Różnej. Każdej informacji. Bardzo pięknie tą mechanikę zwiastowania opisuje ta opowieść o historii tych 12 zwiadowców. Pamiętacie? I to jest mi, po to było mi potrzebne przeczytać ten 13 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Pamiętacie historię o 12 zwiadowcach, przywołałem ją, których posłał Mojżesz do ziemi obiecanej, aby ją zbadali, tak? I kiedy oni wrócili, pamiętacie, i nawet przytargali ze sobą taką jedną kiść winogron, ale to była taka kiść, słuchajcie, taka kiść, że musieli ją nieść we dwóch, na kijku, tam jest napisane, no nie? To oni przyszli i okazało się, że tych 12 przyszło z różnymi dwoma różnymi nowinami. Jedni przyszli, tych dwóch, Kaleb i Jozue, pamiętacie, przyszli z dobrą nowiną, a tamtych 10 przyszło ze złą nowiną. Zadziwiająca rzecz. Patrzyli na jedną i tą samą rzeczywistość, a doszli do konkretnie, do zupełnie dwóch różnych wniosków i dwóch różnych obrazów, tak? Kaleb i Jozue przyszli z dobrą nowiną i mówią tak, tak? Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Czytamy to w 14 rozdziale, myśmy czytali 13 rozdział, a ja wam mówię tą historię troszeczkę dalej, co tam się dzieje. Oni wrócili, zaczęli się między sobą kłócić, bo tamci przyszli ze złą nowiną, a Kaleb i Jozue byli wierzący, ufali Bogu, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I wtedy po tych słowach cały zbór zabrał się, żeby ich ukamienować. Tak kończy się ta historia. Tak? To jest tych dwóch. Oni przyszli z dobrą nowiną. Ziemia jest dobra, Pan nam ją daje. Na pewno ją zdobędziemy, bo Bóg jest z nami. Tak? Ale tych pozostałych 10 przyszło ze złą nowiną. I to jest antyewangelia, antydobra nowina. I mówią tak: lecz mężowie, którzy przyszli z nimi, tych 10, mówili tak: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi. Taką plotkę puścili, wiesz. I zaczynali rozpuszczać plotki, no nie? O tej ziemi, którą zbadali, mówili tak: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Tak? I teraz pytanie do was, słuchajcie kochani, jak zareagował na tę wieść zbór, całe zgromadzenie? Czytamy tak: wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na pustyni tej, abyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam było wrócić do Egiptu? Taka była reakcja. Taki był efekt. Tak? Taki był efekt zwiastowania tych 10. I wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła, tak? A skończyła się tak, że Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej i musieli 40 lat łazić w kółko po tej pustyni, aż wymarło całe to pokolenie, łącznie z Aaronem i Mojżeszem. Katastrofalne skutki takiego szemrania, takiego mówienia, katastrofalne skutki antyewangelii, tak? I od razu patrząc na tę całą historię, widzimy tam ten rozdział między tymi, którzy zobaczyli ziemię obiecaną i się nią zachwycili i zobaczyli tam Boga i uwierzyli Bogu, a tymi, którzy też zobaczyli dokładnie to samo, tę samą ziemię, ale nie zaufali Bogu, nie widzieli tam Boga, tak? Ciekawe jest to, że była ich większość, tak? I ci zwiadowcy przyszli z tą antyewangelią i dokonali w ten sposób złego dzieła, bo ostatecznie widzimy, że ta ich opinia, właśnie opinia tych 10, stanie się opinią większości w końcu, wspólnoty, zboru, bo tutaj zauważcie, jest użyte słowo zbór, nie? Jak żeśmy czytali, zauważyliście, słowo zbór. Zbór dlaczego? Bo to jest historia o Kościele. O wspólnocie, o zboże, tak? I to jest ważny tekst dla mnie, uważam, który pokazuje nam, popatrzcie, już pewien mechanizm zachowania i nazwijmy to mechaniką zwiastowania. Mechaniką zwiastowania, nowiny, informacji. To jest to, co chcę dzisiaj wam pokazać, tak? Widać w tej sytuacji taką rzecz, że te ich plotki lub ich lęki, nie wiem, może ich jakieś przerażenie lub też obawy, ale też i jakieś może doświadczenie życiowe, wszystko to mówiło im, że to się nie uda. Nie uda. I widzieli ziemię obiecaną jako zupełnie nie do zdobycia. A my tam nie wejdziemy, to się nie uda, no nie? I zatrzymajmy się na chwileczkę na tych właśnie 10, ponieważ ten mechanizm właśnie, jaki tutaj działa, jaki tutaj dostrzegamy w tym tekście, mechanizm związany z rozsiewaniem plotki i sianiem niewiary, jakiejś informacji, czyli takiego destrukcyjnego, złego słowa, obmowa, krytyka, oskarżenie i tak dalej, jest mechanizmem bardzo ważnym, aby go rozpoznać, ponieważ jest, jak tutaj widzimy, okazał się mechanizmem katastrofalnym i doprowadził do katastrofy. Do katastrofy. Oni nie weszli do ziemi obiecanej. I teraz tak, dla wspólnoty, takiej jak na przykład my, jak Kościół, dla zboru, ale może także dla państwa, albo dla przedsiębiorstwa, dla firmy, tu również jest to ważny mechanizm, bo on tam działa, tak? Jeżeli rozejdą się jakieś plotki, nawet nieprawdziwe, jeżeli rozejdzie się jakieś destrukcyjne słowo, które na przykład mówi, w jakiejś firmie, w zespole, z którym pracujesz, to się nie uda, to jest niemożliwe, to okazuje się, że to staje się oficjalnie, ostatecznie przyczyną klęski i katastrofy. Tak? I zobaczcie, co się stało. Cały Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak to się skończyło. Tak? Musimy więc tej manipulacji troszeczkę się przyjrzeć, ponieważ również i my nie jesteśmy jako zbór, jako Kościół od tego wolni. I tak, pokazują nam to niedawne wydarzenia, które się tutaj wśród nas wydarzyły wśród nas samych i trzeba nam się do tego jakoś dzisiaj odnieść może z perspektywy czasu i przygotować się też dzięki temu poprzez to na przyszłość. Bo jak przyjdzie do nas więcej ludzi, będziemy mieli więcej problemów, a my mamy być gotowi, tak jak mówi dzisiejsze Słowo Boże, przygotowani. Bo zobaczcie, że sprawą oczywistą jest to, że tych 10 kierowało się niewiarą, prawda? To jest oczywiste, to tych 10 kierowało się niewiarą, to jest jak normalnie wół na malowanych brodach. Ale popatrzcie, ludzie dali wiarę właśnie tym 10. A nie tym dwóm. Popatrz, jaki mechanizm, tak? Jest jakaś taka cecha nas ludzi, o której trzeba wiedzieć, musimy to wiedzieć i ją usłyszeć, że my Niestety szybciej wierzymy złym wieściom niż dobrym. Niestety, tacy jesteśmy. To jest nasza wada. Ja też taki jestem. Łatwiej wierzę temu, że, nie wiem, kogoś się szkaluje i że ktoś jest taki i siaki i owaki, aniżeli na przykład uwierzyć w to, że on jest dobrym człowiekiem, że on ma dobre motywacje, dobre intencje. Jest łatwiej uwierzyć nam w to, że nie, on jest taki, siaki, owaki, jest zły, no nie? Człowiek szybciej jest w stanie przykleić się do tego, że coś nie wyjdzie, nie uda się, aniżeli, że wyjdzie. Słuchaj, rób, uda się, tak? Tacy jesteśmy. Robimy to może często, nie wiem, po to, aby, nie wiem, nie być rozczarowanymi na przykład, bo lepiej myśleć źle, aby być potem na przykład pozytywnie zaskoczonym, niż mieć, nie wiem, dużo jakiejś nadziei i dużo jakiejś nadziei, a potem się okaże, że się nie udało jednak. A wiedziałem, że się nie uda. Więc mamy taką naturalną tendencję, aby przewidywać negatywne skutki i jakkolwiek byś tego nie nazwał, to jest niewiara. To jest niewiara. I to jest mechanizm, który ty masz. Nie wiem, czy ty to widzisz w sobie. Ja to widzę w sobie. Tak? Mam z tym problem, chcę powiedzieć. W kościele, nie wiem, ale też mamy z tym problem. W kościele, w domu lub w pracy. Jeśli wierzysz raczej w te złe wieści i jeśli się szybciej do tych negatywnych spraw nastawiasz i jesteś przekonany, że to się nie uda na przykład, to ja się nie dziwię, że to się nie uda. Proste. Proste, bo to musi się wtedy nie udać. Jak tak myślisz, no nie? Bo jeśli ty widzisz całym sobą, że to na pewno się nie uda, nie wiem, że pastor jest zły, że kazania są do kitu i się nie karmisz w tym kościele i nie masz właściwej opieki i jednocześnie jesteś sam przekonany jeszcze, że wszyscy inni też tak samo to widzą, co za chwileczkę zobaczymy w tekście, to powiem ci, że się nawet nie zabieraj, bo to się nie uda. Nawet nie masz co z takim myśleniem przychodzić do kościoła. Chcę ci powiedzieć. Zostań w domu. Stoimy więc w obliczu bardzo istotnego mechanizmu, tak? Który działa w każdej społeczności, niestety, także w zborze i także wśród nas. I ten mechanizm, ta mechanika informacji działa w każdej społeczności, także w zborze, także wśród nas. Ten mechanizm działa w domu, chcę ci powiedzieć, w twoim domu, w pracy, w sklepie. Nie wiem, na przykład jakaś kobieta ogląda jakąś bluzkę, ty to widzisz i widzisz, że ona ją ze wzgardą odrzuca. Nie? I już omijasz tą bluzkę, bo już sobie wiesz, co sobie o tej bluzce myśleć. No nie? Już ją omijasz z daleka. Chyba że ktoś jest moją żoną, tak? To nie poddaje się tak prostej manipulacji wtedy.
Ja widziałam taką akcję w sklepie, zrobiła to specjalnie, żebym ja nie kupiła.
Właśnie, jeszcze w ten sposób to działa, prawda? No, tak, tak. Tak, i to jest mechanizm, który działa w każdej zbiorowości. Mechanizm, który polega również na propagandzie, chcę powiedzieć. I teraz jest taki trochę trudniejszy element naszego kazania. Propaganda. Propaganda, to się dzieje, tak. Bo popatrzcie, co się dzieje w świecie, na przykład w środowisku LGBT plus Q. I ja już nie będę tłumaczyć, co to znaczy to plus Q. Wszyscy wiedzą, że w przypadku gejów i lesbijek i biseksualistów to jest grzech. Wszyscy o tym wiedzą. Że to jest syf, że to jest zboczenie i dewiacja seksualna i to nie jest zgodne z naturą ludzką i to nie jest normalne. Normalnie porozmawiasz ze zwykłym, normalnym człowiekiem, on ci przyzna rację, że tak on to widzi, no nie? A w przypadku transwestytów jest to choroba i zaburzenie tożsamości płciowej, tak zwana dysforia płciowa, albo innego rodzaju dewiacja i to też nie jest normalne. To też jest jakaś dewiacja, tak? Ale propaganda działa i na to, co nienormalne dzisiaj w dzisiejszym świecie, jak popatrzysz, już wielu powie, to jest normalne. No nie? Pewni wpływowi ludzie, którzy mają pieniądze i chcą zniszczyć chrześcijańską moralność, robią dzisiaj taki marsz przez instytucje i sprzedają nam kłam, że to jest naturalne, że to jest takie dobre i to jest takie moralne. Tak? Nie dajmy się na to nabrać. A jeszcze kryje się za tym wszystkim pogwałcenie wolności słowa, twojej wolności, i ludzi zaczynają wyrzucać z pracy. Nie? Prześladowany zaczynasz być już tylko za to, że powiesz, że to jest choroba, albo grzech, albo zboczenie, już jesteś prześladowany w jakiś sposób. Zauważ, zaraz podnosi się wielkie oburzenie i oskarżają ciebie, nie wiem, o mowę nienawiści, i za chwilkę nie będzie można już głosić normalnie Ewangelii, nawet o upamiętaniu i nawróceniu z grzechów, bo cię wsadzą do więzienia. W tą stronę to wszystko idzie. Patrzymy się na to samo gówno i widzimy dwie różne rzeczywistości, chcę powiedzieć. Dla jednego ono pachnie, a dla drugiego ono śmierdzi. No nie? Nie wiem, mi to śmierdzi. Nie? Mi to śmierdzi. I w przypadku LGBT plus Q ktoś, jak chcę powiedzieć, tę rzeczywistość nawet zaklina. Ktoś to nawet zaklina, jakby stały za tym jakieś potężne siły ciemności i wszystkie zastępy piekielne, jakby były w ten cały szlam zaangażowane razem z samym diabłem na czele, bo ta propaganda, zwłaszcza w tym temacie, działa. I popatrzcie, jak się posuwa. Ostatnio rozmawiałem z Arturem. Artur mówi, że to po prostu bardzo szybko, bardzo dynamicznie się rozwija i rozchodzi się na cały świat. Bo to jest, wiecie, jak to działa. To jest takie pokazanie takiego fałszywego obrazu i powtarzanie go tak długo, aż ludzie uwierzą. Tak? I mówił Goebbels, bardzo słusznie zauważył, że powtórz 1000 razy kłamstwo i wszyscy będą myśleli, że to jest prawda. Taka prosta sztuczka, nie? Taki prosty mechanizm. Powtórz w telewizji, w radiu, w internecie i pokaż ludziom, nie wiem, w pięknych filmach, że geje i lesbijki są normalni i moralni ludzie, tacy normalni, tacy fajni, wiecie, tacy dorany przyłóż, tak? To wszyscy w to uwierzą, no nie? Powiedz ludziom na 1001 sposobów, że mężczyzna może zamienić się w kobietę, a kobieta może się zamienić w mężczyznę, to ludzie w to uwierzą. W taki kłam, w taki fałsz. Ponieważ nieprawdą jest to, co jest prawdą, tylko jeśli to powtarzasz, powtarzasz i powtarzasz i powtarzasz, to samo... albo sam, albo inni w końcu w to uwierzą. Rozumiesz, no nie? Wystarczy więc powtarzać kłamstwo. O, i to robią ci ludzie. Powtarzają w kółko kłamstwo. Nigdy nie możemy zapomnieć o jednej ciekawej rzeczy. To jest kolejny mechanizm, który odkrywam w sobie. Że niestety jestem człowiekiem obrazków. Jesteśmy ludźmi obrazków, niestety. I ten obraz wzrokowy do nas dociera łatwiej. Nasze społeczeństwo i czas, w którym też żyjemy, to jest czas pisma obrazkowego. Dzisiaj już nie czyta się człowiek, książek. Człowiek cofa się w swoim rozwoju, a nie rozwija. Kto dzisiaj czyta książki? Kiedy ostatnio czytałeś jakąś książkę? Oprócz Biblii. Oprócz Biblii. Okej, okay, no dobra, to wy jesteście, okej, okay, dobra, to wy jesteście inni, dobra, tak? Okej, okay. Ile czasu spędzasz na czytaniu książki w takim razie, a ile czasu spędzasz na oglądaniu telewizji? To internet zamień telewizor komputerem. No nie? Okej, okay. No dobra, dobra, księgarnie i biblioteki, słuchajcie, kochani, są zamykane dzisiaj, tak? A telewizory i komputery? Sprzedaje się w najlepsze. No nie? Sprzedaje się w najlepsze, dlatego że człowiek żyje obrazami. Bo obraz ładniej i prościej komunikuje, chcę powiedzieć. Ja dzisiaj używam na przykład prezentacji, tu się przed nami... bo używam obrazu do tego, żeby utrzymać waszą uwagę. Przez to mogę powiedzieć dłuższe kazanie o 5 minut. I ten... Rozumiesz, no nie? Patrzysz, patrzę i rozumiem. O tak, tak, już mi pokazali. Teraz nie muszę czytać już, tak? Wracając teraz do naszej historii. Z tymi naszymi 10 zwiadowcami, tak? I do naszej mechaniki informacji. Zauważ, że obrazy, które zostały przez tych ludzi zastosowane w tej historii, tak? To są obrazy, które sieją destrukcję. Więc tutaj uczulam siebie i was, abyśmy uważali na to, co nam się przedstawia w telewizji, w internecie, gdziekolwiek, i nie przyjmowali wszystkiego, ponieważ obrazy zostają w naszych oczach. Niestety. I wywołują destrukcję. Uważaj na to, co oglądasz. I załóż sobie taką kalkę, żeby to jakoś przesiać, jakieś sito, przez które przecedzać możesz informacje, jakie do ciebie docierają. Tak? Jeden z filozofów greckich powiedział takie jedno ciekawe słowo. Powiedział tak: słowo jest potężnym władcą. Słowo to władca. I popatrzcie, że zaledwie tych 10 potrafiło przedstawić obraz takimi słowami, że te słowa zatruły cały zbór. Tak? A to nie był zbór liczący kilkanaście osób jak nas. Tak? A to był zbór liczący kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tak? Aby i oni wszyscy zostali zarażeni pewnym destrukcyjnym słowem. To działa. Musimy na to uważać, tak? Ponieważ prawdą jest to, co ten filozof powiedział. Słowo jest potężnym władcą. Słowem możesz zabić i słowem możesz uratować komuś życie. Zwróćcie uwagę na tę mechanikę. Nie? To jest i to niestety jest. To są pewne zasady, które działają. My nie wiemy, co oni widzieli tam w tej ziemi obiecanej. Natomiast wiemy, co mówili. Wiemy, co mówili, że widzieli. To wiemy, tak? Gdy zaczynamy sobie widzieć, więc teraz tak, gdy zaczynamy siebie widzieć, tak jak oni mówią, a jak oni mówią, to musimy popatrzeć na ten 33 wiersz, ja zaraz wam go wyświetlę, mówią tak, ziemia piękna, 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 jednakże, ale, tylko że, czyli jest jakieś ale, widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Króciutko o tym tekście. Popatrzcie, jaki ciekawy tekst, bardzo ciekawy tekst. Oni mówią tak, ci ludzie. Widzieliśmy olbrzymów, czyli oni coś zobaczyli. Kto dzisiaj wierzy w krasnoludki? Ręka do góry. Okej, albo w olbrzymy. Okej, dobra. Ludzie wierzą w różne olbrzymy, w różne rzeczy. Nie wierzymy, tak? Okej, dobra. Bo wiesz, jeśli zaczynasz opowiadać jakąś historię, a jeszcze do tego masz takie cechy przesadzania, jak to niektórzy ludzie mają, tak? To nagle z jakiegoś komara, który roztrzaskał ci się na szybie, tak? Powstaje jakaś wielka ciężarówka, z którą się przed chwilą zderzyłeś. Rozumiesz, no nie? Rozumiesz. Wystarczy tylko, że zaczynasz mu dodawać to, co byś chciał, aby on jeszcze miał i po prostu za chwileczkę rąk ci nie starcza, żeby to objąć. Rozumiesz? Taki mechanizm, no nie? I oni powiedzieli, że widzieli takich olbrzymów, że byli przy nich jak mrówki. Tak? Ale tu pisze jeszcze, nie pisze nawet, że oni tacy byli, jak mrówki, zauważ, tak? Ale tu pisze, wydawaliśmy się sobie. Im się wydawało samym o sobie. Oni mieli sami o sobie takie wrażenie, że tacy byli, no nie? O taką kwestię chodzi. Chodzi o kwestię uczuć i emocji. Nam się wydawało, a zaraz to takie wrażenie wydawało nam się sobie, zostaje sprowadzony do obiektywnego postrzegania rzeczywistości i takimi rzeczywiście byliśmy w ich oczach. To jest tutaj, no nie? Popatrzcie, jaki ciekawy fragment o tym mówi, tak? Coś nam się najpierw, nie wiem, wydaje, a potem z tego, co nam się wydaje, zaczynamy robić się nam taka rzeczywistość. I tak rzeczywiście jest, jak mi się wydaje. Nie wiem, czy to kiedyś miałeś coś takiego, no nie? To jest nie tylko to, że mnie się wydaje, że jestem jak szarańcza i nic nieznaczącą mrówką i kimś zupełnie bez znaczenia i mi się to wydaje. Ja nie tylko, że mam takie poczucie, ale ja dodatkowo wiem, że taka jest prawda o mnie. Zupełnie inna rzecz. Mieć poczucie to jest jedno. Na przykład, kiedy czujesz się nieraz niepotrzebna, czujesz się nieraz jak nic nieznacząca, czujesz, że cię wszyscy lekceważą, to się nieraz czujesz, ale kiedy uwierzysz w to, że ludzie Cię rzeczywiście tak traktują, że Cię rzeczywiście lekceważą, jeśli uwierzysz właśnie w to, że ludzie Cię tak widzą, to już jest, rozumiesz, coś innego. No nie? Bardzo ciekawe słowo, no nie? I jak reaguje lud, który to słyszał, kiedy oni w ten sposób im przedstawiają swój obraz i swoje rozumienie siebie i to swoje wydaje mi się. Jak lud reaguje? Jest napisane w następnym wierszu, jak reaguje. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Skutki. Katastrofalne skutki takiego wydaje mi się. Tak? Bo po pierwsze wzburzył się cały zbór. Po drugie zaczął głośno wołać, szemrać, mówić, obgadywać. Zaczął płakać, wzbudziły się jakieś emocje negatywne i zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Zaczęli szemrać przeciwko przywódcom społeczności. To jest efekt fałszywego widzenia rzeczywistości. Słuchajcie, to nie jest tylko tak, że ty źle widzisz pewne rzeczy, ale to jest tak, że twoje widzenie wpływa na innych. Tak to jest. Wywołuje wzburzenie, wywołuje gniew, wywołuje płacz, wywołuje w końcu to, że ludzie zaczynają szemrać i w końcu chwytają za kamienie i są gotowi ukamienować tych, którzy myślą inaczej. Popatrzcie, jaki mechanizm, no nie? Jakim cudem oni widzieli to, czego tam nie ma? Jakim cudem to się w ogóle mogło wydarzyć, tak? Jakim cudem oni widzieli takich olbrzymów i takie istoty na tej ziemi, że wydawało im się, cały czas jest pokazane, im się cały czas to wszystko tylko wydaje. Rozumiecie, że są jak mrówki. Jakie tutaj są mechanizmy? Pytanie. I jakie tutaj są działania? Nie wiem, jakieś psychomanipulacje, które tego dokonują. Kto lub co tutaj ich oszukuje? Rozumiesz, to są ważne pytania, bo one dotyczą wbrew pozorom mnie i ciebie, tu i teraz. Ostatnio żeśmy tego doświadczyli, ja mam wrażenie. Doświadczyliśmy jakiejś takiej psychomanipulacji, nie wiem czy wszyscy, doświadczyliśmy jakiegoś szantażu emocjonalnego, który ktoś może próbował, nie wiem czy na tobie przeprowadzić, na mnie próbowano to przeprowadzić, ja tego ostatnio doświadczyłem. Tak, bo to jak ja patrzę na rzeczy, to nie jest tylko kwestia, tylko moja, ponieważ moim patrzeniem mogę kogoś budować. Ale moim patrzeniem mogę też kogoś rujnować, zauważ, nie? Moimi słowami mogę wzbudzać wiarę i entuzjazm u innych, albo niszczyć wiarę i gasić innych i wywoływać wzburzenie, nie? Kontrowersje, jakieś niepotrzebne dyskusje, jakieś niepotrzebne zapytania. To jest zależne od tego po prostu, jakie okulary ty nosisz. Popatrz, bo oczy jednych i drugich były te same. Na to samo oni patrzyli, a więc różnili się tylko czymś, nie wiem, jakimiś okularami, które mieli założone. Tym się musieli różnić. Mieli jakąś matrycę, coś takiego, jakieś okulary, tak? Miało tych dwóch inne. Tych dwóch miało jakie okulary?
Krótkowzroczne.
Okej. Okay. Okulary, ja bym powiedział różowe, albo nie, te w tęczę. Żarcik. Okulary wiary mieli. Wiary. Mieli okulary wiary przede wszystkim. Chodzi o to, że jeżeli nie nosisz okularów wiary, bo oni tam uwierzyli w Boga, oni weszli w tą ziemię, popatrzyli na tą ziemię i zobaczyli tam Boga. I jeżeli ty nie nosisz takich okularów wiary, to jakkolwiek byś patrzył na rzeczywistość, to zawsze będzie nie taka i będziesz fałszywie postrzegał tę rzeczywistość. Potrzebujesz założyć na siebie te okulary wiary i już kończę powolutku, dlatego, bo my jesteśmy w wykładzie, tak? Dlatego kolejnym elementem zbroi Bożej, ja nie dziwię się, że właśnie jest wiara. Wiara. I to będziemy omawiać za 2 tygodnie. Będziemy mówić o tarczy wiary, bo ona jest bardzo ważna i ona idzie dalej w kolejności. Bo ta kolejność też tych elementów w liście do Efezjan jest ważna, tak? Tarcza wiary, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, przez którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I te okulary wiary tych ludzi, one były bardzo dla nich istotne, przez które oni patrzyli, tak? Ale to następnym razem, tak? Nie będziemy dalej wchodzić. Pozwólcie, że nasze dzisiejsze nauczanie zakończę tylko słowami z drugiego listu Tymoteusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 5. Bo my mówimy o zwiastowaniu Ewangelii, o tym, żeby wziąć te buty gotowości. I pisze tak, Paweł do Tymoteusza, swojego piętaszka. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Panie Boże, dziękujemy ci dzisiaj za twoje słowo, które ty przygotowałeś dla swojego Kościoła. Boże, ja proszę Ciebie, byś mógł pobłogosławić to słowo, abyśmy my dzisiaj mogli wyjść z tego nabożeństwa ubłogosławieni i pouczeni Twoim słowem i zachęceni, Panie. Boże, przez Twoje słowo prosimy Ciebie, Panie Boże, o to. Ja proszę Ciebie o Twojego Ducha Świętego, aby dzisiaj nastawił każdego z nas pozytywnie do tego słowa. By Twój Duch Święty dzisiaj pozwolił nam wynieść coś z tego nauczania, odnośnie tych różnych kwestii, które żeśmy rozpatrywali i abyśmy nie byli naiwni, ale Panie, byśmy mogli być mądrzy w postępowaniu, rozsądni, rozważni, bo wiara nie zwalnia nas absolutnie z używania rozumu. Panie Boże, prosimy Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. I ponad wszystko, Panie Boże, proszę Ciebie, dopomóż nam, Panie, tego, byśmy mogli ubrać te buty gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Panie, prosimy Ciebie, naucz nas tego w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.